Dzień dobry, Beata Gwoździewicz. Witam w dźwiękowym skarbcu Radia Gdański. Zapraszam do wysłuchania fragmentu programu z lutego 1997 roku Rozmowy prywatne. Jest to rozmowa Anny Sobeckiej ze zmarłym w ubiegłym roku znanym karykaturzystą i dziennikarzem Zbigniewem Jójką. Od 1963 roku z przerwą w stanie wojennym w Dzienniku Bałtyckim publikował satyryczny, rysunkowy cykl Dzienniczek, komentujący najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne tygodnia. Posłuchajmy tych wspomnień.
Postacią, którą pan stworzył, wykreował, która towarzyszyła kilku pokoleniom, można powiedzieć, czytelników prasy, jest Kózka.
Jak wie pani, powstał? Dla mnie jest to duże zaskoczenie, że ludzie tak dużą wagę przykładają do tego Kózki i tak go zauważają, choć ja go dość rzadko używam. Ale po prostu jest to nazwisko bardzo wygodne w tym wypadku, bo zawsze musi to być jakiś symbol, który się przewija. Jeśli chodzi o genezę, to jest to mój z dzieciństwa przyjaciel, autentyczna postać, człowiek, który bardzo się bawi tym, że używam jego nazwiska. Pracuję w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze i tam się nie zdradza o tym, że my się znamy. I często dochodzi do tego, że go tam buntują, po prostu ty weźcie podaj tego Jójkę do sądu, on przecież ciebie obraża. A on cały czas się tym bawi po prostu i tak się bawimy tym nazwiskiem po prostu.
A nie zdarzyło się nigdy, że miał do pana choćby cień pretensji o to, w jakiej sytuacji w rysunku go pan
postawił? Bez względu na to, w jakiej sytuacji, on to traktuje abstrakcyjnie i po prostu jako zabawę wyłącznie.
A gdybyśmy prześledzili los Kózki w pana rysunkach poprzez lata, to czy to był ktoś, kto się zmieniał?
Chyba nie. Tak jak ja przynajmniej tak uważam sam, że nigdy poglądów nie zmieniłem i zawsze staram się być tylko sobą, to co sobie wykrystalizowałem przed wielu, wielu laty. I tak samo Kózka też jest postacią chyba mniej więcej jakąś adekwatną do moich poglądów, do tego, co ja chcę wyrazić. W zasadzie no najwyżej zmieniają okoliczności, ale te raczej zewnętrzne, te powierzchowne, to życie po prostu, które biegnie. Ale Kózka jest zawsze taki sam, albo tą ofiarą losu, albo po prostu człowiekiem wyrażającym pewne poglądy, które są w końcu moimi poglądami.
Ja powiedziałam, że nazwisko pana, charakterystyczny pana podpis pod rysunkami, znają czytelnicy rozmaitych gazet, właściwie na terenie pewnie całej Polski. My tutaj oczywiście przede wszystkim wiemy o tym,
co
że
się
publikuje
na
pan
dzieje,
tak, systematycznie.
Ale już się wyłącznie w tej chwili z oczywistych względów związałem wyłącznie z Dziennikiem Bałtyckim, bo wręcz nie wypada publikować jednocześnie w konkurencji, już nie mówiąc o jakichś tam ideologicznych, ewentualnych względach. Oczywiście, że tutaj na wybrzeżu najdłużej się ludzie przyzwyczaili, ale jeszcze dłużej na tej samej zasadzie przyzwyczaili się w Kielcach. Na przykład, gdzie dwa lata dłużej publikuje też taką stałą rubrykę, podobną w formie do dzienniczka, to się nazywa Karniczka Aktualności, ale jeśli w ogóle chodzi o publikowanie, o losy publikowania, to się bardzo zmienia i zmieniło się szczególnie po 1989 roku, gdzie praktycznie właściwie przestała istnieć prasa centralna tak zwana. No poza tym przestały wychodzić czasopisma, z którymi bardzo byłem związany, chociażby Szpilki, Karuzela i tak dalej. Tych gazet już nie ma. One były sprzedawane i czytane w całym kraju.
Jest pan autorem kilkunastu książek i to książek rozmaitych.
Tak.
I takie, które cieszyły się zainteresowaniem czytelników, to były Powtórki z historii. To taki cykl satyrycznego spojrzenia na historię Polski.
Swoisty podręcznik historii Polski, swoisty wyryk, swoiste jakieś inne moje podejście. No i zgodne z duchem czasów, czyli po prostu obrazkowa historia Polski. To jest około 300 rysunków, które dotykają całych naszych dziejów aż po 80 lata. I miałem dużo dowodów na to, że młodzieży to pomaga w nauce historii. Po prostu przyswajaniu faktów, szczególnie dat. A poza tym przez godzinę można obejrzeć sobie całe nasze dzieje. Także nie była to chyba pozycja spudłowana. Jakkolwiek wyszło to jeszcze za czasów cenzury i jak pamiętam około 50 rysunków zdjęto mi z tej pozycji. Także dzisiaj by to wyglądało troszkę inaczej i jeżeli bym to wznawiał, to przede wszystkim uzupełniłbym o lata ostatnie, które chyba są ciekawe i warte skomentowania.
Ja wiem, że felietoniści, którzy są wprzęgnięci w taki rytm cotygodniowego dostarczania, mówię o tych, którzy raz w tygodniu publikują felietony, żyją pod presją takiego wymogu, tego zegara tykającego i przypominającego o terminie.
Ja całe życie żyję w tym rytmie i pod tą straszliwą presją. Właściwie całe moje działanie polega na systematycznym, cotygodniowym dostarczaniu. I naprawdę ja nie znam chwili spokoju. Ja zazdroszczę ludziom, którzy przychodzą z pracy do do domu, rozłoży gazetkę, siądzie przed telewizorem. Ja tego nie znam. Ja pracuję, jak ja to nazywam, to troszeczkę z przekąsem całą dobę. Ale to jest prawda, dlatego że często w nocy człowiek się budzi, łapie jakiś pomysł, a natychmiast stara się go zapamiętać czy zapisać, żeby nie umknął, bo w końcu tak same one do głowy też nie przychodzą. Także to jest ustawiczne spięcie, ustawiczne po prostu myślenie o tym, no i jednocześnie połączone z obserwowaniem tego, co się dookoła dzieje, bywaniem, czytaniem, obserwowaniem, żeby po prostu mieć surowiec do tej roboty. Jedynie jeśli już gdzieś dalej wyjadę na wczasy, na przykład gdzieś się oderwie, to staram się zupełnie o tym nie myśleć, że jakieś tam coś takiego nade mną ciąży.
Ale co zostawia pan wtedy na zapas?
No to jest inna sprawa. Proszę pani, jeśli na przykład na miesiąc wyjeżdżam, to był czas, że ja musiałem 16 takich odcinków, bo miałem 4 gazety, gdzie różne rzeczy cotygodniowo się w takich bloczkach ukazywały, to 16 sztuk, że tak powiem, zapasów musiałem zostawić.
Tak jak pan mówi, że trudno tutaj ten czas prywatny wyodrębnić, oddzielić. Ale wyobrażam sobie taką sytuację. Jedzie pan gdzieś samochodem i nagle jakiś widok za oknem na szosie, czy po prostu coś powoduje, że przychodzi panu pomysł na rysunek. I co pan wtedy robi? Zjeżdża pan na bok, zatrzymuje samochód i szybko szkicuje?
Od niedawna posługuję się cudownym narzędziem, dyktafon. Po prostu mam go stale przy sobie. I po prostu nawet w aucie, czy w łóżku już podczas nocy, we śnie i tak dalej, po prostu włączam na momencik, notuję sobie głosem i odtwarzam potem sobie. Także staram się nie opowiadam
potem
sobie jakimś takim umownym hasłem, żeby po prostu nie umknęło. Natychmiast staram się, dlatego że w pierwszym momencie wydaje się człowiekowi, szczególnie gdy jest przekonany do pomysłu, że na pewno nie zapomnę, bo to dobre było w moim pojęciu, a i tak się zapomina. Także trzeba natychmiast to zanotować, gdzieś ślad tego zostawić. W tym, że nawet siedzą gdzieś wśród przyjaciół, już pewnie słuchając ich, już pewne skojarzenie człowiekowi też się rodzą i z tym, że wtedy oczywiście już nie jestem tak...
Nie wyciąga pan dyktafonu na przyjęciu towarzyskim.
Ale czasami dyskretnie gdzieś tam na kartce zanotuję, jeśli coś warto.
To jest pan niebezpiecznym gościem. Kiedy malarz tworzy obraz, najpierw powstają szkice. Podobnie zanim wiersz osiągnie ostateczny kształt, powstają szkice.
Też szlifuję.
Ciekawa jestem, jak to w przypadku rysunków satyrycznych.
No wie pani, przyznam się, że na przykład gdy robiłem te poprawki do historii, nawiasem mówiąc, ja bym zupełnie inaczej je dzisiaj potraktował, szczególnie od strony rysunku. Ale to były czasami nawet sobie studia z tym powiązane. No, czy to sprawa stroju, czy wnętrza, czy jakichś innych detali, które charakterystycznych dla danego czasu. Także to się wiązało z dużo jakąś jeszcze dodatkową pracą. Natomiast jeśli chodzi o te takie codzienne dzienniczki i inne tego typu rysunki, to ja się szczerze przyznam, że to już jest po prostu swego rodzaju rutyna. Że po prostu czasem się łapię na tym, że one zaczynają być do siebie trochę podobne. Czy nie postaci, ale w ogóle sama kompozycja rysunku, że w ogóle jak spojrzę na dzienniczek.
Kreska
to sama z siebie już wynika po prostu. Jak człowiek tyle lat pracuje, no to w końcu jakiegoś tam stylu, nazwijmy to, się dopracowuje i całe szczęście, że on, przynajmniej tak mi mówią, że jest inny od innych rysowników, także można poznać po rysunku. No i to dobrze, bo tak powinno być. Ale w każdym razie jest to w tej chwili już duża rutyna jednak, w tym może i troszkę złym znaczeniu i rysowanie nie sprawia mi większego kłopotu. Chociaż jak mówię, że czasami człowiek jest rozproszony i zagubiony, ale to czasami starczy zrobić sobie jakieś 10 minut przerwy, żeby na świeżo na rysunek spojrzeć i już widzę, że to jest złe, ta kreska źle poprowadzona czy coś, bo to są czasami takie drobne rzeczy, szczególnie jeśli to są w takich miniaturkach, bo w końcu to są niewielkie formy, że każdy detalik źle narysowany od razu drażni i staram się to poprawić, czasami sobie rysunek od nowa zrobić.
No a poza tym są jeszcze napisy, które stanowią integralną część tego dziełka
pani,
małego.
Ja bym wolał, żeby...
One muszą być śmieszne, one muszą być zabawne.
Ja nawet o rytm tego podpisu dbam, żeby po prostu to było jakieś nieszarpane jakieś zdanie, tylko po prostu, żeby ono gładko było łatwe do przeczytania, szybko przeczytania. Tym, że moim ideałem jest rysunek bez podpisu. On jest dużo trudniejszy. I przy tej gonitwie naprawdę nie nadążam z tym, aby wyłącznie się opierać na rysunek bez podpisu. Przecież to jest najpiękniejsza forma wyrażenia się po prostu. I dlatego posługuję się tekstem. Gdy siadam do narysowania, no to ja już mam wszystko gotowe po prostu, włącznie z podpisem. No czasami tylko zauważam właśnie, że jakieś prowadzenie innego słówka, czy jakieś inne wyszlifowanie zdania opłaca się, żeby było jeszcze czytelniejsze i prostsze i koniec.
A czy zdarza się panu, że jeżeli patrzy pan na rysunki, które powstały jakiś czas wcześniej, oj, pół roku, tak, że one pana nie śmieszą, oj, albo złoszczą?
Proszę pani, po pierwsze, często zdarza mi się, że muszę zajrzeć do całego archiwum i to kilkaset przynajmniej przejrzeć. Ja zauważam, że ja wręcz tracę poczucie humoru, że właśnie mało z nich mnie w ogóle bawi z tego, co zrobiłem. A poza tym, jeśli chodzi o rysunek, no to podam pani teraz taki konkretny przykład. Przed laty wyszło z Uśmiechem przez Gdańsk Andrzejem Januszewiczem, taki swoisty przewodnik po Gdańsku. Jest duża nadzieja, że to będzie wznowione.
Na milenie.
I proszę pani, ja robię wszystko od nowa. Ja nie akceptuję ani jednego rysunku z tego, co tam jest zawarte, poza kilkoma pomysłami. Ale wyłącznie tylko pomysłami, ale natomiast jeśli chodzi o rysunek, kompletnie wszystko rysuję od nowa. Zajęło mi to już prawie miesiąc czasu, ale już kończę. Także człowiek naprawdę jednak ciągle zauważa, że można lepiej. Chociaż czasem, szczerze przyznam, mile zaskoczony się czuję, jak zobaczy to, ja wymyśliłem coś tak dobrego. Czasem mi się zdarza, że po prostu, że coś mi się udało, ale to bardzo rzadko. Zresztą tu nie zawsze chodzi o takie czyste ośmieszenie ludzi. Zawsze bardzo zakładam, aby to po prostu jakąś refleksję wywołać, żeby jakieś zmusić do myślenia ludzi, zastanowienia się nad pewnymi problemami, no po prostu zwracać uwagę na to, co zło dookoła.
Tak. A gdybym zapytała pana o mistrzów, o autorytety, jeśli tak chodzi o rysunek,
no ja przede wszystkim ze zazdrością oglądam wielu kolegów, którzy pięknie rysują, którzy są dla mnie wzorcem. Czy ja w dzieciństwie, czy jak zaczynałem, bo to jeszcze było dzieciństwo, fascynowałem się Boskiem, Chavalem, Dibu, no potem fascynował mnie strasznie Steinbeck, który był tą syntezą kreski właśnie. Wyrażał wszystko kreską i bawił się kreską. A teraz po prostu z zazdrością patrzę na niektórych, chociaż taki Jurek Bogdanowicz, Ziomecki, no Mleczko świetnie rysuje. No i wielu innych można by wymieniać, którzy po prostu mi podobają się i chciałbym mieć ten luz, jaki oni mają. Bo ja się szczerze przyznam, ja nie ukrywam tego. Mnie rysowanie z trudem przychodziło. I dalej przychodzi.
Niewiele osób w to uwierzy panu, jak no, ale to jest,
no może to wynika z tego, że chciałbym inaczej. Dlatego ja uważam, że ja się męczę tym. Chociaż jak z drugiej strony zaprzeczam w tej chwili sobie, przed tym powiedziałem, to jest jakaś rutyna. To jest swoista rutyna, ale chciałoby się dużo więcej.
Ja raczej nie wyobrażam sobie pana jako autora rysunków takich lekko świntuszących.
Nie, właśnie tu mam żal duży do Mleczki, dlatego że tak wspaniały rysownik, o tak cudownych pomysłach. Naprawdę mógłby się skupić, przepraszam Mleczkę, że mu to wytykam, na rysowaniu tego, co najważniejsze w naszym życiu. Oczywiście seks jest bardzo ważny w życiu, ale nie w tak ohydnej, paskudnej formie, a przy tym to jest łatwizna, moim zdaniem. Wyżywanie się, no już tak monotonnie ze wszystkich stron na jeden temat. Także ja uważam, że on siebie, no w moim przynajmniej pojęciu, zdewaluował trochę przez to. Tym bardziej, że jest to człowiek naprawdę bardzo zdolny, bardzo ciekawy i ma bardzo dużo znakomitych pomysłów tej satyry społecznej, czy jak to nazwiemy. Także, no nie, no ja tam troszeczkę seksu, czy też trącę delikatnie, leciutko, no bo to też nam w życiu towarzyszy, ale naprawdę nigdy staram się granicy tutaj nie przekroczyć.
Chcę pana zapytać teraz o taką rzecz. Od 7-8 lat rynek prasowy zmienił się w Polsce diametralnie, zróżnicował się przede wszystkim, tak. A więc powstała jakby nowa jakość, to czego nie było przed rokiem 89. Pan się zdeklarował, że są pisma, czy są gazety, z którymi pan pracuje, no, i są takie, z którymi pan ze względów na poglądy nie będzie pan pracował, ale chcę pana zapytać o niezależność artysty, autora. To znaczy, czy to tak jest, że ma pan w każdej redakcji zupełnie wolną rękę? Czy może jest tak, że jednak redakcje czasem coś od u pana zamawiają przy jakiejś okazji,
nie,
albo coś
nigdy
sugerują?
Nie zamawiają, nigdy nie sugerują, ale nie będę wymieniał redakcji. Jest jedna taka redakcja, oczywiście nie na Wybrzeżu, która jednak czasami interweniuje, po prostu czasami niezgodne. No w jakimś sensie, że po prostu, jeśli to jest takim zwartym bloczku jak dzienniczek, że coś tam wytną, włożą jakiś stary mój rysunek, czy jakiś z innego czasu, bo po prostu im tam właśnie w jakiejś polityce coś tam nie pasowało, czego się tam wystraszyli, kogoś tam może nie chcieli rozdrażnić. No nie wiem, różne mogą być powody, że właśnie być może, że
pan
kojarzyłoby
może
im się.
To
właśnie o tym chciałem powiedzieć, że być może to wynika z jakichś lokalnych właśnie układów, że kogoś tam nie chcieliby dotknąć, bo może o nim właśnie sponsoruje jakieś większe reklamy czy coś. No różne to może być. Właśnie tego typu tylko, ale generalnie jest to wyłącznie zależne ode mnie i w dzienniku na przykład jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby był zdjęty chociaż jeden rysunek. Nie tylko z dzienniczka, zresztą bo poza dzienniczkiem też jeszcze publikowane są w różnych tych dodatkach, tych przy innych różnych okazjach.
Także A w takich sytuacjach, o jakiej pan wspomniał,
tak.
czy redakcje mają zwyczaj kontaktować i konsultować się z panem?
Nie,
czy
robią niestety, to... niestety.
A jak pan
nie.
reaguje? No ma nie. pan prawo przecież.
Mam, ale po prostu w ogóle nie reaguję na to. To się rzadko zdarza. Mówię, no widocznie mieli jakieś powody i robię swoje. Gdyby trzeba bez przerwy dzwonić, trzeba się umieć z tym godzić.
Obyczaje redakcyjne pogorszyły?
Oj tak, to chyba tak. Znaczy jest mniejszy szacunek chyba do autora. Natomiast bardzo się zróżnicowało, bo o tym też chyba można mówić, płacenie za to. I to nie zawsze najbogatsze gazety najlepiej płacą i bardzo różnie to wygląda. Ale powiem, że w razie było bardziej to wszystko zdyscyplinowane kiedyś, to sobie możemy powiedzieć, przy współpracy. A teraz trzeba po prostu bardziej samemu dbać o to.
Czyli jednak można powiedzieć, po zlikwidowaniu urzędu kontroli, czyli cenzury, krótko mówiąc, istnieje coś takiego jak, no bo jak to inaczej nazwać, jak cenzura redakcyjna na szczeblu
tak,
redaktora
ale jak pani
wydania
mówię,
czy sekretarza
ale jak
redakcji.
Pani mówię, to są bardzo rzadkie przypadki. No w dzienniku naszym jeszcze nigdy tego nie miałem. Po prostu. Natomiast w poprzednim okresie bywało tak, że przychodzi czwartek, w piątek wejsy się ukazują, a ja muszę raptem 3 rysunki zmieniać, bo do cenzury materiał szedł dzień przed publikowaniem, a ja nie należę do ludzi, którzy szybko myślą, którzy mają refleks taki, że natychmiast siada i wymienia. Także to były spięcia niesamowite. Podwójnie człowiek był stresowany, bo ja ciągle nie wiedziałem, co mnie czeka do końca tygodnia. No ale jakoś i mimo
bardzo
to nie zdarzyło się...
Ingerencji.
Dużo było. Nie było pewnie dzienniczka. No są, że były dwie cenzury. Najpierw ta wewnętrzna, redakcyjna. I częściej się już na tej kończyło. Ale bywało i tak, że niestety potem jeszcze cenzura już ta oficjalna się też do tego ustosunkowywała i też jeszcze trzeba było zmieniać. Ja powiem pani, że cenzura gdańska miała jedną dobrą stronę. Chociaż nie wiem, czy warto w ogóle o cenzurze jeszcze w tych czasach mówić.
Dlaczego? Bo wyrośnie nam pokolenie, które w ogóle nie wie, co to było.
Oni po prostu trzymali się ściśle przepisów. Jeżeli mogli wytłumaczyć, że to przecież można i tak,
nie narusza
i tak zrozumieć,
zapisu.
I zapisu nie narusza, to puszczali. Najgorsza to była zawsze krakowska cenzura, warszawska, ale najbardziej krakowska.
Ale to mieli skłonność do nadinterpretowania,
tak,
do doszukiwania?
Tak, raczej do nadinterpretacji, do chuchania na zimne po prostu.
No proszę, kto by pomyślał? Takie miasto artystów.
Tak, no to nie ma nic do rzeczy chyba.
Jak mówimy o tych tysiącach rysunków, które wyszły spod pana piórka, czy znalazłyby się wśród nich takie, które dzisiaj, gdyby pan swoją własną cenzurę zastosował, to by pan je w ogóle wykreślił, wykasował, w niebyt wrzucił?
Wie pani, może parę sztuk by się znalazło, ale w zasadzie nie. Jak już powiedziałem na początku, zawsze starałem się być sobą. I jakoś do tej pory tego nie mam powodu żałować i w zasadzie... Może by na samym początku, może czy jeszcze jakaś mniejszą świadomość miał, mniejsze jakieś rozeznanie, może teraz by można coś tam znaleźć, czego bym się dziś może wstydził. Ale w zasadzie nie. Generalnie to mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że robiłem zawsze to samo. Najwyżej mi zdejmowali, no to jest inna rzecz.
Panie Zbyszku, ja bym teraz chciała trochę o innych sprawach porozmawiać z panem. Pozwoli pan, że przeczytam początek wiersza. Zaczyna się on tak. Malborska ziemio, rodzinna kraino, klejnocie coś w serca nam wrósł. Praojców naszych, odwieczna dziedzino, kochamy cię głębią swych dusz. To jest początek wiersza noszącego tytuł Pieśń o ziemi malborskiej. Autorem tego wiersza nie jest pan oczywiście. Ale pana nie muszę
pisałem
pytać, kto jest.
Pisałem wierszyki jako dziecko i na tym skończyłem. No po prostu jest to kawałek tak zwanej patriotycznej poezji mojego ojca. Ojciec był na dużą skalę nawet działaczem polonijnym.
Wiersz pochodzi z 1938 roku.
Tak, dodaję. Ja już miałem 3 latka wtedy. W każdym razie zaczynał i do końca był nauczycielem, ale jednocześnie takim bardzo... na dużą skalę działaczem Związku Polaków w Niemczech. Walczyłem z Kmicikiem, z Osmańczykiem. Ale wie pani, tu taką mam refleksję. Oni pojechali do Niemiec w 1928 roku. Mając tutaj dobrze zorganizowane życie. Pensje i zarobki większe niż tam na tym wygnaniu. A była grupa, duża grupa tych ludzi, którzy rzucili wszystko w tym zrywie patriotycznym jeszcze po odzyskaniu niepodległości, którzy zdecydowali się jechać do Niemiec, ratować tych Polaków, którzy tam w końcu tych skupisk było dużo i spore skupiska. Już nie mówiąc o tym, że przecież przetrwali cały okres faszyzmu aż do wojny, także narażali się cały czas i to było jakiś ogromny zryw patriotyczny, uważam.
Całego pokolenia.
Całego pokolenia, prawda? Ojciec mój był przykładem właśnie tego. Z początku rodzina została tu, potem rodzina, czy myśmy też tam byli i tak dalej. A że po prostu poszarpane życie przez to, ale najważniejsze było jednak coś innego.
Ten wiersz, którego fragment zacytowałam, wiersz pańskiego ojca, ukazał się w czasopiśmie Młody Polak w Niemczech.
Tak.
Jak powiedziałam, w 1938 roku ojciec pański Franciszek Jujka pisał pod pseudonimem
Lech Malbor.
Lech Malbor.
Tak. Krótko, był tutaj 2 lata, zresztą przez przypadek zupełnie. Ja się tutaj pod Sztumem urodziłem, dlatego że najpierw wyjechał do Mecklenburgii, ale gdy, bo to była ciągła szarpanina, szkołę zamykali Niemcy, no to próbowali wtedy gdzieś indziej się znaleźć. No albo to nasze władze ich przerzucały, albo oni z własnej inicjatywy. I w ten sposób przez 2 lata był w Sztumie i w Starym Targu. I tam założył szkołę w Starym Targu, którą zresztą prowadził. No i zresztą myśmy się w tym czasie tam urodzili. No i ponieważ ta ziemia malborska bardzo mu jakoś do gustu przypadła, bardzo mu się to spodobało, przyjął właśnie pseudonim Lech Malbor. Lech jako Polak, ten Lech Czech Rus, a Malbor po prostu ziemi malborskiej.
Ale tak pisał też wiersze poświęcone innym polskim ziemiom, Kaszubom,
tak,
Krainie,
to było
ziemi żydowskiej.
To było specjalnie przygotowane na Kongres Polaków w Niemczech. Właściwie podobno przede wszystkim wtedy się to jakoś wscalił tę całą historię. Było w 1938 roku w Berlinie był Kongres Polaków w Niemczech i tam było, to się chyba nazywało Zawołanie Rodłowe, czy jakoś w tym sensie. Cały taki spektakl, to było przez niego napisane. Zresztą do tej pory mamy płytę w domu z tego. Także po ojcu śladu nie zostało, ale głos nam został. Co z tamtych czasów to jest dość dużą rzadkością. Tak. Jeszcze muszę szczerze powiedzieć, że mnie to wzrusza do tej pory, gdy słucham tej płyty.
Sięgnęłam do tego tomiku. On został wydany w 1965 roku w Zielonej Górze.
Tak, bo wtedy mieszkaliśmy w Zielonej Górze, no i to też były te tereny polonijne.
Tak, bo
chyba mężczyzna międzyrzeckie i tak dalej, dlatego oni tam tymi sprawami bardziej żyli, aniżeli w innych regionach kraju, które tego pogranicza nie znały, przynajmniej problemów pogranicza.
To bardzo dobrze, że przypomniano i że zebrano przynajmniej część tych wierszy.
No wie pani, jeszcze w innej formie jakoś nie zapomina się o ojcu. No, 2 szkoły swojego imienia. Jedna to jest właśnie w Starym Targu, a druga w Poznańskim, gdzie jak już go z Niemiec zupełnie wyrzucili.
W 1938
tak. To otrzymał szkołę w Kębłowie w Poznańskim. No i ta szkoła też jest jego imienia nazwana. Parę ulic ma nawet swojego imienia, także ci ludzie, którzy tamte czasy doceniają, no docenili i jego wkład w to wszystko, co wtedy ci ludzie odważali się robić, bo naprawdę to była ogromna odwaga z ich strony.
To jest taki rozdział z historii wcale przecież nie tak odległej, o której dzisiaj może właśnie trochę się zapomniało. Pan powiedział, że w 1939 roku ojciec musiał się zacząć ukrywać, a jak wybuchła wojna, rzecz jasna. Zresztą nie doczekał końca wojny.
Nie, my do tej pory nie wiemy gdzie i kiedy zginął. Prawdopodobnie...
Został aresztowany.
Tak, na pewno byli świadkowie, którzy go widzieli w Forcie VII w Poznaniu i w Żabikowie, to my wiemy. I potem, że to mogę przytoczyć, taka dziwna historia mi się zdarzyła, będąc prezesem Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury, byliśmy na plenerze i było składanie wieńców Grossrosen w Rogoźnicy, bo akurat w Legnicy byliśmy. No i temu, jako temu prezesowi przypadło mi złożenie wieńców pod pomnikiem. Po powrocie do domu zostajemy list od takiej pani profesor, nazwiska nie pamiętam, z Poznania, która tymi sprawami się zajmuje. I ona ostatecznie ustaliła, że ojca zawieźli do Grossrosen i pierwszego dnia rozwalili. Czyli po prostu złożyłem, nie wiedząc o tym, kwiaty właśnie na
grobie
ojca. Tak. To było takie niesamowite zupełnie.
Czy poza tym zbiorem wierszy zostało jeszcze coś w archiwum o ojcu?
Bardzo mało. To wszystko przez wojny. Proszę pani, myśmy kilkadziesiąt razy się przeprowadzali w życiu. To ciągle gdzieś coś umykało, a potem już w czasie wojny to zupełnie. Także bardzo niewiele zostało z tego. No trochę zdjęć. Poza tym przecież mama zdjęcia musiała niszczyć albo bardzo głęboko chować, gdy ojca szukali. Każdy ślad dla nich był ważny. Także to wszystko, to samo było. Bardzo dużo pisał o historycznych. Też to gdzieś tam na jedną się natknęliśmy, kto jakiś pan w Olsztynie wiem, że to ma. Ale to wszystko gdzieś się rozproszyło. Niestety nic nam właściwie nie zostało poza. No, a wierszyków trochę zresztą też, tylko dzięki temu, że one były publikowane w tej prasie polonijnej. Tylko dzięki temu. Młodym Polaków w Niemczech. I dzięki temu troszkę zostało. A co więcej zrobił, to trudno nam w tej chwili powiedzieć. W razie był bardzo pracowity, to wiemy i też nocami przesiadywał podobno i swoje robił. Ojciec jest autorem hymnu Radła.
Zresztą
wielu Słuchacze, tak? Nie wie już w tej chwili, co to jest
rogu.
Co to jest rogu, tak.
Tak, to jest taki graficzny znak. Znak,
po prostu symbol Wisły z zaznaczonym Krakowem, który był właśnie symbolem Związku Polaków w Niemczech. A to była przecież potężna organizacja, to były setki tysięcy ludzi, którzy po prostu dzięki temu Związkowi Polaków, wielu z nich po prostu... Ciekawostka, niedawno z Mecklenburgii dostaliśmy list od staruszka, który ojca pamięta. I szuka śladów, no gdzieś tam dotarł przez kogoś, adres do niego dotarł, chciał się czegokolwiek dowiedzieć, czy ojciec żyje, czy nie i tak dalej.
Tak.
Jeśli on był uczniem ojca.
Przypomnimy ten hymn Rodła.
To ja melodii w tej chwili też już nie pamiętam, jest dość skomplikowana. Kaczmarek napisał melodię, o ile pamiętam. Nam Bóg powierzył ojców ziemicę oraną sochą wzoszoną krwią. Dał znak rodowy Wisłę rodzicę, co karmi łany krynicą swą. Dziejowy chwały postawił Gontynę, u Wisły źródeł wawelski gród. Rodło niech łączy nas w mężną drużynę. My polski naród, polski my lud. I to było śpiewane powszechnie po prostu przez tych ludzi tam.
Tak, gdański rysownik Zbigniew Jujka wspominał swojego ojca Franciszka. A rozmowę z gdańskim karykaturzystą przeprowadziła Anna Sobecka, zrealizowała Krystyna Pawlak. Za uwagę dziękuję, Beata Gwoździewicz. Życzę spokojnej nocy i do usłyszenia za tydzień.